Jesteś, Panie, świadkiem miłości Ojca. Jesteś tym, który zaświadczył o Ojcu. Jesteś tym, który odkrył nam twarz Boga. Jeszcze raz i na nowo zatartą przez grzech, zatartą przez zagubienia. I ten czas, który nazywamy historią zbawienia, czas nieustannej obecności człowieka na tej ziemi i obecności Boga, jest równocześnie w tej odrobinie kilkudziesięciu lat naszą historią. Pomóż nam, Panie, tak szukać Twojej twarzy, byśmy mogli we własnym życiu odkryć to przesłanie, które kierujesz do nas przez Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, jedyny przewodniku, umożliwiający nam poszukiwanie i odkrywanie w naszej ludzkiej bezradności. Bądź tym, który nieustannie towarzyszy również temu czasowi, który teraz następuje. Zapytaliśmy siostry i bracia w tej ostatniej chwili niemalże tamtej konferencji. Zapytaliśmy o w tym takim trochę zagubieniu oczywiście człowieka i oczywiście mówię, ponieważ to jest nasza historia pytań, niepokojów, a jesteśmy jeszcze pokoleniem, które dotknięte subiektywizowaną koncepcją życia, biorącą się z tej tak zwanej postmodernistycznej ery i new age'owskiej, która sprawia, że przekreślenie tak zwanych obiektywnych wartości, a stworzenie sytuacji, w której nie ma prawdy, jest moja prawda, nieba dobra jest moje dobro, stworzenie takiej sytuacji sprawia, że tym bardziej pytanie o to, gdzie jest norma, gdzie jest w takim razie szansa jakiejś stabilnej, odkrycia pewnej stabilnej rzeczywistości, to pytanie jest tym bardziej zasadne. Tym bardziej jest nam potrzebne. I myślę, że w rekolekcjach trzeba go też uwzględnić. Uwzględnić często nasz sposób postrzegania. Odpowiedź, którą dosyć jednoznacznie chciałem przekazać w czasie ostatniego spotkania, odpowiedź jest krótka. Jezus, czy Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawca, jest tym, który staje się w tej rzeczywistości, którą odkrywamy, naszą normą. Bóg objawiany w Ewangelii krótko jest zdefiniowany przez Jana. Jest miłością. Znalazłem też takie piękne określenie. Jest równocześnie pragnieniem. I my jako stworzeni na Jego obraz jesteśmy też istotami zaproszonymi do miłości i napełnionymi w dosyć istotny sposób pragnieniem. Skąd ten tytuł jest wyprowadzany teologicznie? Ojciec jest wyłącznie pragnieniem Syna i Syn jest pragnieniem Ojca. Duch jest tym, który jest aktem tego pragnienia. I to wszystko w Bogu jest nieskończone. My musimy sobie jedną rzecz powiedzieć tak teologicznie, że Bóg nigdy nie działa tylko i wyłącznie jako Syn czy Duch. Bóg działa zawsze w Trójcy. Jest jednym Bogiem. I musimy też jeszcze może jedno zastrzeżenie zrobić, że pierwotna twarz Boga to jest jednak Bóg Stwórca, nie Bóg Ojciec. Wszystkie religie od początku, te również, które nazywamy pierwotne, naturalne, mają to spojrzenie na Boga. Bóg jest Stwórcą, jest tym, który daje, stwarza i daje życie. To jest bardzo istotny moment odkrycia twarzy Ojca. I oczywiście ten moment też jest jednoznacznie w Ewangelii. Może warto by było to to gdzieś tam też dosyć mocno podkreślić. Zanim spróbuję dotknąć innych jakby twarzy, bo to jest próba poszukania jakiejś, odczytania twarzy Boga, chciałbym tym określeniem Bóg jest pragnieniem troszkę się zająć. Może to jest trochę subiektywne, ale ono też mnie jakoś zafrapowało. Tą drogą próbowałem przeanalizować też i swoją wiarę, swoje poszukiwanie i chciałbym się tym trochę podzielić. Pragnienie Ojca jest pragnieniem, które jest dynamiczne, jest twórcze. On rodzi Syna w tym właśnie pragnieniu. Pragnienie Syna najbardziej, jeżeli ktoś chce zrozumieć, jaki jest ten zwrot Jezusa, zwrot miłości, to najpełniej jest czytelne w Eucharystii. Ona jest niczym innym, jak tylko nieustannym składaniem siebie w darze Ojcu. Jezus w Eucharystii jest stale obecny właśnie w taki sposób. Czyli można by tak powiedzieć, istotną cechą odkrywania Boga, Jego ojcowskiego oblicza jest pewna dynamika, która sprawia, że ona kieruje osobę poza nią samą. I uważam, że to jest moment bardzo istotny, jeżeli chcemy Boga pojąć i zrozumieć. Bóg jest ciągłym wychodzeniem poza siebie. Ta boska wewnętrzna dynamika, to boskie życie tym się charakteryzuje, że jest ciągłym właśnie wychodzeniem poza siebie. I może spróbujmy to odnieść do siebie, szukając jakby w tym określeniu siebie i miejsca dla siebie. Naszym problemem nie jest to, że my jesteśmy inni, że w nas nie ma pragnień. Jest i to cała masa. Tylko jest jedno jest charakterystyczne. One są często skierowane czy ukierunkowane na nas samych. Jeszcze są zmienne, bywają czasem wręcz sprzeczne, bywają nakładające się jakoś tak właśnie w tej całej sprzeczności, niemalże równocześnie. I sprawiają, że człowiek wtedy ma kłopoty, żeby stworzyć jaką taką swoją harmonijność. Jeżeli chcemy się czegoś nauczyć od Boga, to właśnie jest to cudowne wewnętrzne zharmonizowanie. Duch Święty jest tym, który tworzy tę dobrą harmonię. Jezus, Bóg, który przyszedł, jest Bogiem miłości. Jest Bogiem miłości. I teraz, jeżeli w ogóle cokolwiek ma się w nas teraz stać, to spróbujmy zobaczyć, w jaki sposób Jezus chce trochę nam Ojca przybliżyć, ta jedyna chrześcijańska norma. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju jest opisane kuszenie. Już istnieje człowiek. Człowiek został wezwany, rozpoczęła się historia zbawienia. Od kiedy człowiek zaistniał, od kiedy został wezwany do życia przez Boga, obdarowany, stworzony na Jego obraz, rozpoczęła się historia zbawienia. Bóg pokazuje się człowiekowi wyraźnie właśnie w takim ojcowskim wymiarze. Zabezpiecza go, stwarza mu świat, który może być światem szczęśliwym, światem, w którym człowiek wezwany do pełni na miarę Boga, na miarę tej miłości. Ona jest ciągle dla niego wezwaniem, stworzony na podobieństwo, według tegoż obrazu jest ciągle wezwany do takiego stanu. I teraz proszę zobaczyć, jak rozpoczyna się historia kuszenia. Kuszenie, które tam jest pokazane, i to jest charakterystyczne pewnie każdego kuszenia w jakimś sensie, przede wszystkim atakuje Boga w Jego ojcostwie. Uderza. Właściwie pokazuje Boga tyrana. Chce was zwieść. Chce was oszukać, jest zazdrosny. Nie chce, żebyście się stali jak on. Chce was trzymać w jakimś dystansie. Nie chce was dopuścić do siebie. Czyli nie bardzo jest ojcem. Czyli nie bardzo jest ojcem. Jest kimś, kto chce w jakimś znaczeniu was skrzywdzić. Spróbujcie się wyłamać, spróbujcie przekroczyć, będziecie jak On. Będziecie jak Bóg. Będziecie jak On właśnie przez to, że spróbujecie powiedzieć inaczej niż jest. Jest to moment i objawienia, bardzo istotny moment objawienia, ale też ukazujący to wszystko, co się stało. Celem więc objawienia, celem przyjścia Jezusa było ukazanie nam jednak Boga jako Ojca. Człowiek zagubiony w całej historii, kolejne zawierane przymierza, które no nie bardzo pomagają człowiekowi, nie dochodzi do tego, nie wraca jakby do tego pierwotnego wzorca, którym został stworzony, nie umie sobie z tym poradzić. Przychodzi Syn Boży i doświadczyć Boga najpierw w Jego ojcostwie, to jest pierwszy moment, to w każdej chwili przyjmować od Niego swoje istnienie. Tak, żeby, tak jak to robił Chrystus. Relacja między Bogiem, Ojcem a Chrystusem jest właśnie taka. On ciągle od Ojca utrzymuje. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ojciec we mnie działa. Ojciec jest ciągle tym. Przyjąć taki sposób istnienia, przyjmować od Boga istnienie, to jest pierwsza sprawa naszego ojcostwa. Ojciec Stwórca, Bóg Stwórca, Ojciec Stwórca jest kimś dającym życie. To jest obraz Boga. Ojciec daje życie. Ojciec jest obdarowującym życie. Ojciec jest rodzącym. I ponieważ człowiek swoje istnienie ma ciągle zanurzone w Bogu, to tak by trzeba próbować odczytać. Chrześcijaństwo jest religią, które, czy chrześcijanin to jest ktoś, jak Jan Paweł II powiedział to bardzo ładnie, jest religią trwania we wnętrzu Boga. My jesteśmy ciągle zanurzeni w Jego rzeczywistość. On jest tym, który podtrzymuje nas w istnieniu. Jesteśmy po prostu w Nim. I teraz pytanie jest takie. Szukając normy i uznając, że Jezus jest jedyną odpowiedzią, możemy powiedzieć tak, że na sposób Jezusa stan normalny chrześcijanina to jest stan, w którym on jest napełniony Duchem, otwarty, przyjmujący, ciągle podtrzymywany Duchem Świętym w życiu, całkowicie w tej postawie synowskiej zwrócony Ojca jest istnieniem we wnętrzu niejako, można by powiedzieć, Trójcy Świętej. Stajemy rzeczywiście w ten sposób, mamy jakąś szansę przeżycia tej podstawowej prawdy, że jesteśmy z Boga. Proszę, siostry i braci, w normalnej sytuacji, używam tego słowa normalny dla określenia jakiejś stanu poprawnego istnienia rodziny, obecny tam ojciec, obecna tam mama, są rodzącymi właściwie bez przerwy. To jest ludzkie doświadczenie. Nie tylko w sensie biologicznym. Poczęcia, zrodzenia biologicznego, ale rodzą człowieka nieustannie przez obecność, ciągły stan zapraszania ich w swoje życie. Bruno Forte, to jest włoski teolog młodszego pokolenia, mówiąc o Kościele, napisał taką książkę, Kościół ikoną Trójcy Świętej. Kościół to my, Kościół nie w sensie jakiejś bezdusznej instytucji, tylko Kościół jako wspólnota żyjących. I w taki właśnie sposób pokazuje, w taki właśnie sposób odkrywa. I myślę, że jeżeli chcemy to zrozumieć, to trzeba by zobaczyć tę rzeczywistość w taki właśnie sposób. A więc, żeby być jakoś wewnętrznie przemienianym, ciągle uzdrawianym, ciągle powoływanym do życia, trzeba zwrócić się do Boga i pozwolić, żeby On nas do siebie pociągnął. Bóg jest miłością, mówi święty Jan. Mówimy równocześnie, Bóg jest pragnieniem. Jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego obraz, to jesteśmy istotami napełnionymi w taki właśnie sposób. Ponieważ Ojciec jest pragnieniem Syna, Syn jest pragnieniem Ojca, Duch jest ich aktem, człowiek, który chce doświadczyć tej rzeczywistości, musi to pragnienie Ojca stwórcze, rodzące nieustannie, dające nieustannie, i ta odpowiedź Syna musi dać się wciągnąć w tę rzeczywistość. I tu jest, proszę sióstr i bracie, problem Eucharystii. Ja bym chciał od tej strony wejść w tę rzeczywistość. Jezus Chrystus w Eucharystii jest kimś, jest odkryciem twarzy Boga, który jest całkowicie istniejącym dla. Doszło jakby do granic wyobrażenia, pojęcia, możliwości pojęcia przez człowieka. W Eucharystii dochodzi to oddanie wzajemne do szczytu. Ono dochodzi na krzyżu, w męce, ono jest w Eucharystii. I jeżeli chcemy przyjąć tę szkołę eucharystyczną, to myślę, proszę siostry i braci, pierwsza rzecz, którą by trzeba powiedzieć sobie. Eucharystia nie jest rzeczywistością, na której się jest. Eucharystia jest rzeczywistością, którą się staje. I to jest tajemnica, to jest jedyny sposób wejścia, najpełniejszy sposób wejścia w świat Boga, który On proponuje. Ciągle przyjmowanie, ciągle stawanie się eucharystycznym, ciągle przyjmowanie Jego sposobu istnienia, przyjmowanie tego podarowanego nam ciągle życia, które płynie z tej niesamowitej wzajemnej miłości Ojca i Syna do siebie. To jest bardzo ważne. I teraz, proszę siostry i braci, jeżeli chcemy ten eucharystyczny stan trochę pojąć, to trzeba go przyjąć jakby w podwójnym wymiarze. To jest Eucharystia sprawowana, w której jesteśmy karmieni, w której otrzymujemy wielki dar obecności, w którym ciągle wracamy do życia. Ja nie wziąłem ze sobą, chociaż jest Biblia, ale może odtworzę. Piękny tekst z Księgi Apokalipsy, w której, nie mogę otworzyć sobie, do którego z kościołów jest list, i cudowny list, wiem, że jesteś ofiarny, wiem, że wiele mi dałeś, wiem, że się wiele poświęcasz, ale mam do ciebie ten jeden istotny żal. Odstąpiłeś od swojej pierwotnej miłości. I zaraz w trzecim rozdziale jest tak. Stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy, wejdę, zamieszkam, będę z nim. Myślę, siostry i bracia, że odkrywanie Boga, to poprawne, to właściwe, jest właśnie takie. To musi być perspektywa trynitarna, to musi być perspektywa właśnie taka. Ojciec, rodząc Syna, dając Go w taki właśnie sposób, czyniąc Go Bogiem, nie przestaje Nim być. Ojciec ciągle jest, Ojciec będzie nieustannie przez całe wieki tę rzeczywistość rodził. To jest może bardzo istotny moment. To samo oddanie Synowi jest całą istotą Boga. Jeżeli chcemy zrozumieć, gdzie jest ta niesamowitość, to w Chrystusie jest czytelna miłość, która jest nie do pojęcia, żeby Bóg tak całkowicie dawał się. Odkrywa się w Chrystusie tajemnica. I co ona sprawia? Ona sprawia rzecz bardzo istotną. Jezus cały, tak jak jest, tą szczególną obecnością w sobie Boga, jest misją. W Jezusie nie ma żadnego rozdźwięku. To jest efekt, niejako, czy efekt to jest niedobre słowo, owoc takiej obecności. W Jezusie jest identyczność między misją, którą On ma spełnić, dla której poleca Ojcu, a Jego sposobem istnienia. Jeżeli chcemy zrozumieć, czy jest możliwe takie istnienie zbliżone na naszą miarę w życiu człowieka, żeby być identycznym z naszą misją, to znaczy, ktoś żyje w rodzinie i mama jest, jej życie jest identyczne z jej powołaniem. To samo dotyczy taty, ojca. To dotyczy mojej sytuacji, mojego powołania, moich współbraci w kapłaństwie czy życia zakonnego. To jest cała istota. Wchodzi się w taką relację, gdzie to identyfikowanie się na skutek ciągłej obecności w świecie Boga wyraźnie postępuje. I tutaj jest klucz, którym możemy powiedzieć. Kardynał Ratzingera w tym długim, długim wywiadzie w książce Sól Ziemi zapytano o taką rzecz. Czy chrześcijanie to są lepsi od innych ludzi? Czy to jest tak? I powiedział, że w chrześcijaństwie jest cała gama postaw. Od tych wspaniałych do tych bardzo nieciekawych. I to nie jest tak. Tylko to jest tak. Jeżeli ktoś nieustannie usiłuje, tłumaczy, nieustannie wchodzić w ten świat Boga, przyjmować Go, wypełniać, to krok po kroku wrasta w tę rzeczywistość, która w Jezusie jest tak wspaniała. I wchodzenie w świat, dojrzewanie, to jest ten nurt, cudowny nurt ojcowski. To jest cudowny nurt ojcowski, którym Bóg nas prowadzi do dojrzałości, do tego właśnie, co powiedzieliśmy, do tego zidentyfikowania siebie, do odkrycia siebie. To jest bardzo ważne. Zrodzenie Syna przez Ojca jest w tej takiej totalnej rezygnacji siebie, otwiera możliwość każdego takiego potencjalnego spotkania pomiędzy Bogiem i światem. I to się dokonuje i to może się dokonywać wewnątrz człowieka, w jego życiu, w jego historii. Ojciec jest tym, który posyłając Syna ciągle jest obecny w Jego posłannictwie, choć nie jest z Nim identyczny. Każda z boskich osób jest sobą wtedy, kiedy drugiej pozwala być sobą. Nie ma tam żadnej innej relacji. Jest cudowne to współistnienie. Boskie osoby pozostają równocześnie identyczne z boską istotą. Jeżeli chcemy się uczyć właśnie tego, to chyba w taki sposób. Ojciec oddając wszystko, więc nie, całe bóstwo Synowi, nie przestając być Bogiem, jest równocześnie początkiem, w którym sam ciągle jest obecny. I to jest istotne. I teraz wcielenie. W wyznaniu mówimy wiary bardzo prosto. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem. Wszystkie wydarzenia w życiu Jezusa Chrystusa mają taki charakter, mają charakter zbawczy. I myślę, że próżno by było dociekać się, zastanawiać się nad tym, czy Bóg nie mógł inaczej człowieka zbawić. Lepiej zastanowić się nad faktami, w których mówi credo, nad pewnym realizmem, który się dokonuje. Wydarzenie wcielenia, mówiąc językiem takim obrazowym, prezentuje się jako rozłączenie się Syna z Ojcem i do tego całe jego bogactwo pozostaje u Ojca, Jego miłość ku Ojcu, Jego boska wspaniałość, którą posiada w Ojcu, a także ten szczególny związek, który zawarł z Ojcem. I ta sytuacja nie jest żadnym ograniczeniem. On jest ciągle w Ojcu, ale ciągle jest sobą. Myślę, proszę siostry i braci, że tylko takie doświadczenie sprawia, że człowiek nabiera aż takiej ufności. Jeżeli zechcemy zobaczyć, ja dzisiaj nie chciałbym tego kroku czynić, ale tak naprawdę Odkrycie tej rzeczywistości jest możliwe, kiedy my ludzie, nie dorastając do tego związku, gubiąc się w nim, odkryjemy coś bardzo istotnego. Odkryjemy jeszcze tajemnicę nieustannego odradzania się przez przebaczenie. Ale to jest jakby jeszcze jedna rzeczywistość, którą trzeba będzie nam odkryć, której trzeba będzie nam doświadczyć i którą trzeba będzie jakoś zrozumieć. Jeżeli ciągle chcemy powtarzać, że chrześcijaństwo jest religią trwania we wnętrzu Boga, a przezwyciężenie zła, które jest w nas, nazywamy odkupieniem, a dokonuje się to tylko i wyłącznie za cenę ofiary Chrystusa, i w taki sposób człowiek jest wprowadzony we wnętrze samego Boga, a tym centrum jest Eucharystia, to jedynym sposobem dojścia do Boga jako Ojca jest naśladowanie Chrystusa w Jego postawie totalnego posłuszeństwa. I zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie mówię słowo, które dzisiaj jest mniej popularne. Ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli chcemy zrozumieć to posłuszeństwo, to musimy się jakby odseparować, oddzielić od tych wszystkich sposobów sprawowania dzisiaj swoistej ojcowskiej władzy, jaką jest rządzenie, rozumiane właśnie w ten niewłaściwy sposób. Ojciec, który jest w stanie aż tak bardzo zrobić taki gest w kierunku człowieka, że syna swojego jednorodzonego dał, to każda forma posłuszeństwa jest do podpatrzenia w Chrystusie, jej właściwości i jej ciągłe ubogacanie jest w Chrystusie. Posłuszeństwo jest zgodą na to, by decyzję zostawić osobie innym. I Jezus zostawia decydowanie o sobie Ojcu. On zgadza się na to, by Duch Święty dokonał dzieła wcielenia. To jest pierwszy mocny akcent posłuszeństwa wobec Ojca. To jest bardzo istotny moment synowskiego posłuszeństwa. On pozwala konsekwentnie prowadzić się w realizacji misji, którą mu Ojciec zlecił. I ono to sprawia, że ta wzajemna więź między nim a Ojcem jest po prostu stałą normą życia. Nie ma innej normy. Jezus ciągle jest w sytuacji, w której chce spełnić wolę Ojca. Proszę, siostry i braci, to jest dla nas, ja rozumiem, dosyć trudne do zrozumienia. Jutro nie wolno mi w tej chwili zrobić tego kroku, żeby ułatwić nam. Musimy się niejako trochę pomęczyć nad podpatrzeniem tej relacji Jezusa z Ojcem. Trochę nawet się potrudzić, trochę nawet pokartkować może Ewangelii. Bo myślę, że tak trzeba. W Ewangelii jest sporo tych odniesień, a równocześnie nie ma za dużo. Ja spróbowałem przeczytać troszeczkę pojawiających się ostatnio materiałów różnego rodzaju i wejście w tę rzeczywistość Ojca bywa dosyć trudne. Proszę zobaczyć, że w Ewangeliach tytuł ściśle Ojca pojawia się dosyć późno. I u Mateusza jest to dosyć proces taki późny zaawansowany. Dopiero Jezus mówi: Ojciec mój, Ojciec wasz, kiedy zbliża się moment autentycznej Jego ofiary i takie autentycznego oddania. Dawanie życia i wierność, posłuszeństwo, bliskość i obecność, ciągłe trwanie i ciągłe branie mocy z Boga jest istotną cechą odkrycia Jego ojcostwa i objawienia w Jezusie Chrystusie. Obrazu Boga jako Ojca dopełnia w Nowym Testamencie jeszcze zapowiedź o słudze Jahwe. Do Jezusa, który zrealizował ten ideał sługi Jahwe obecnego w dziejach zbawienia. To jest bardzo kolejne trudne objawienie twarzy Ojca. Proszę posłuchać ten fragment z Izajasza. Oto sługa mój, którego wybrałem, Umiłowany mój, którego upodobała sobie dusza moja. Ześlę na niego ducha mojego, a będzieś ogłaszał sąd poganom. Nie będzie się wadził ani czynił zgiełku, nikt nie posłyszy po ulicach jego głosu, trzciny nadłamanej nie złamie, knotka nie dogaśni. W domach izraelskich, gdzie ojciec był panem, syn był zawsze sługą. Sługa pana to Mesjasz, czyli namaszczony, którego Bóg prowadzi przez cierpienie. I kiedy Piotr przestrzegał Jezusa, żeby nie brał tego na siebie, nie przed podjęciem cierpienia, Chrystus wypomniał mu, że nie rozumie tego, co Boże, ale myśli po ludzku. Że Mesjasz musi wziąć na siebie to cierpienie, żeby inni mogli żyć. Wchodzimy tutaj w rzeczywistość świata, który jest zrozumiały tylko i wyłącznie w głębi miłości. Codzienność nasza jest potwierdzeniem, że nikt nigdy nikomu się nie ofiarował, nie oddał życia, nikt nigdy nie zrezygnował całkowicie z siebie poza stanem miłości. Każda inna sytuacja taka jest niemożliwa. Ja przytoczę taki obraz, który całe lata jest we mnie. W jakiejś relacji dziennika telewizyjnego, z wiadomości telewizyjnych z wojny w Czeczenii, był taki moment ostrzeliwania, gdzie dwójka młodych ludzi uciekała ze swoim dzieckiem. Na ręku niósł je ten mąż, ojciec. Kiedy pociski zaczęły wybuchać bardzo blisko, oni upadli na ziemię i ojciec swoim ciałem przykrył to dziecko. Został poraniony, przeżył. Dziecko wyszło zupełnie bez szwanku z tego wydarzenia. Jeżeli chciałoby się zrozumieć, do czego Bóg wybrał Chrystusa, swojego Syna posłał, i Syn w pełni oddania to zrealizował. Wielka, cudowna relacja Syna i Ojca jest taka, że Ojciec posyła Syna, zostawiając Mu, dając Mu misję, i Syn jest zupełnie w tym wszystkim wolny. Natomiast wierność Syna, Jego obecność w życiu Ojca jest tak ogromna, że On inaczej postąpić niemalże z miłości nie może. I to jest może bardzo istotne. Mówiąc o Bogu, Jezus Chrystus nie rezygnuje z żadnych wcześniejszych kategorii wypracowanych przez Biblię. Ani Boga Stwórcy jako Pana historii. Mówi o Bogu, który dalej działa, dalej jest, dalej stwarza, dalej wnosi. Te wszystkie rzeczywistości są ściśle ze sobą związane. Jezus niczego z tego nie kwestionuje. Jezus ukazuje Go jako Stworzyciela i jako Pana, wyjątkowo człowiekowi oddanego. I to jest może moment bardzo, bardzo istotny, który trzeba by widzieć. I te zadania, które On spełnia, tak wyglądają. Mowa jest także o tym, że Syn jest podporządkowany Ojcu, bo Ojciec jest większy ode mnie. W posłuszeństwie Syn podporządkowuje się Ojcu, ale to posłuszeństwo stanowi istotę synostwa. Dlatego mówi Jezus wprost: moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Kim jest Bóg jako Ojciec dla ludzi w nauczaniu Jezusa? Może to pytanie jeszcze sobie postawmy. Jest przede wszystkim Ojcem miłującym. Pozostało w Nowym Testamencie nie tylko jakiś tam ślad, taki czy owaki tego nauczania. U świętego Jana w pierwszym liście jest krótko powiedzenie: myśmy poznali i uwierzyli jako miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Pierwszy list świętego Jana jest tutaj jednoznaczny i nie zostawia żadnych wątpliwości. Całą istotę Jezus pokazuje w taki sposób. I teraz, ponieważ ta bliskość jest taka, może Jezus powiedzieć: nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Jakie więc cechy Boga jako Ojca wydobywa Jezus w swoim nauczaniu Ojcu? Przede wszystkim jest Ojcem wtedy, kiedy ukazuje swojego Syna i niejako zamierza Go ludziom, zawierza Go, daje Go ludziom, domagając się posłuszeństwa wobec wszystkiego, co nakaże. Tak jest w Teofanii przy chrzcie na przykład. To jest bardzo wyraźne. Proszę zobaczyć górę Tabor. To są te momenty, kiedy pokazuje, kim On jest. Jezusa czyni darem dla świata. Starotestamentalne przykazanie miłości Boga i bliźniego ciągle jest aktualne. I Jezus, kiedy chce coś powiedzieć o miłości, to miłujcie jak ja. Jezus jest w tym momencie prawem. Jezus jest tym, który definiuje stopień miłości, jej wielkość i to wszystko, co czyni. Jezus jest znakiem Bożego przebaczenia. Jezus niesie dar miłości. Jezus jest tym, który na nowo przywraca ludzką twarz. I to są te momenty, w których odkrywa całą tajemnicę, całą tajemnicę. On pokazuje, jaki może być stopień miłości, kiedy mówi nie moja wola, ale twoja, chociaż wszystko wokół jest napiętnowane tajemnicą krzyża i tajemnicą śmierci. Chrystus pozwolił się uniżyć wobec swojego Ojca tak bardzo, że nie w liście do Filipian, że nie poczytał tej swojej równości. Chciał stać się kimś tak bardzo, zrezygnować tak bardzo się poniżyć, żeby mógł tak bardzo podnieść człowieka. I to są te ilustracje, w których można się doszukać istotnych cech ojcowskich i zrozumieć, jaką skalę ma dar miłości, którą Bóg podarowuje człowiekowi, bo to jest problem. Jaka jest skala tej miłości? Tu można mówić o tej przypowieści o synu marnotrawnym i raczej o ojcu miłosiernym. Coraz częściej się mówi, że ta przypowieść nie może być przypowieścią o synu marnotrawnym. Jak to teraz zrozumieć? Jak to teraz odczytać? Zatrzymać się na świecie teorii, zatrzymać się na świecie informacji. Jak to zrobić? To objawienie w Synu rozpoczęte, ono nie jest zakończone. Ono ciągle istnieje. I ciągle człowiek może go doświadczać. Jan mówiący, myśmy uwierzyli miłości, jest potwierdzającym, że to się stało. Pełnia jest w Jezusie. I w Kongar mówi tak, że my jesteśmy ciągle w takim stanie, między już, a jeszcze nie. Między już obecnym doświadczeniem Boga, a jeszcze nieobecnym. Ono się przejawia bardzo różnie. Myślę, siostry i bracia, że jedyną twarzą jest twarz miłości miłosiernej. Ale równocześnie nie wolno nam nie widzieć stanów miłosierdzia, odradzania i przebaczania. Ja będę w tej chwili świadkiem pewnego doświadczenia. Człowiek, który został zniewolony, sam się zniewolił, makabrycznie, zagubił się. I kiedy zaczynał wracać, w żaden sposób nie mógł dojść do Boga. Byłem świadkiem rzeczywistości niesamowitej. Jak powiedział mi tak, sprzedałem, leżeliśmy razem w szpitalu, on już miał wstawioną platynową blaszkę tutaj, żeby guz nowotworowy w mózgu mógł się rozwijać, żeby nie gniótł. Wiedział, że to jest koniec życia. Nie umiał odkryć miłości Boga. Powiedział mi, wiesz, ja byłem wtedy młodym księdzem, sprzedałem Boga za karierę, życie. Nie wiem, jak do Niego wrócić. Nie wiem, czy w ogóle mogę wrócić. Umiejętność przyjęcia miłości to jest umiejętność uwierzenia miłości. Trzeba wtedy człowieka przeprowadzić poprzez historię Jezusa, ale nie tylko historycznie rozumianą. I może zakończę to takim obrazem. Na jednych z rekolekcji, takich jak teraz, podobnych, pojawił się młody człowiek, który nie wierząc, czy mając zablokowaną drogę miłości z pewnymi swoimi postawami, nie mógł w żaden sposób pójść do spowiedzi. Przez 3 lata tej blokady ciągle tylko i wyłącznie mówił o wszystkim dookoła o tym, że nie umie zrozumieć miłości Boga. Modlił się tak, jak umiał. Kończyły się rekolekcje. Ja go zobaczyłem dopiero na tych rekolekcjach w wielkim tłumie w kaplicy, kiedy siedział tak podparty, zwisał mu z ręki różaniec, a ja nie mogłem skończyć ostatniej konferencji, bo ciągle nagle miałem jego twarz przed oczami. I kiedy właściwie tak bardzo mnie to rozbijało, że nawet skróciłem konferencję, wystawiłem Najświętszy Sakrament, to był ostatni akt rekolekcji, półgodzinna mniej więcej, cicha adoracja, aby dopowiedzieć, stanąć przed Bogiem i dopowiedzieć wszystko, co trzeba. Uklęknąwszy przed Najświętszym Sakramentem, żaden głos, nic wewnątrz słyszałem, że trzeba mu iść powiedzieć, że już jest czas. I pamiętam taki moment, kiedy powiedziałem Jezusowi: Jezu, jak ja to zrobię? Pójdę, wyjdę na głupka, pomyśli, że ten biskup jest nawiedzony. Podszedłem do tego chłopca młodego, poprosiłem go, żeby poszedł za mną i powiedziałem mu: wiesz, nie wiem, może to jest coś ważnego, może istotne dla ciebie, ale mam ci powiedzieć, że już jest czas. Skończyło się to wszystko pięknym pojednaniem i zwyczajnymi ludzkimi z radości łzami w oczach. Mógłbym przytaczać taką historię odkrywania Ojca dzisiaj, poza teorią tylko i wyłącznie czy wspomnieniem z Jezusowych wydarzeń. Warunek jest jednak jeden. W naszym życiu wiary musi być obecny Chrystus, który nas ciągle będzie przeprowadzał w rzeczywistość Ojca. Bliskość, przylgnięcie do Chrystusa jest warunkiem odkrycia Bożego świata. W każdej innej sytuacji ten świat jest dla nas zbyt obcy, nawet jeżeli on jest ukształtowany przez religijność katolicką, a nie przez wiarę. Do tego potrzebna jest decyzja osobistego ryzyka, jak w każdej miłości czy w każdej przyjaźni, kiedy człowiek daje siebie drugiemu człowiekowi. Zawsze jest ta sama zasada. Przylgnięcie do Jezusa, Jego bliskość, stała obecność spowoduje, że jesteśmy nieustannie wprowadzani w świat Boga. I to w relacjach bezpośrednio, rozmowie modlitewnej z Ojcem i w relacjach, które Jezus podejmował do drugiego człowieka. I tylko wtedy, doświadczając tej rzeczywistości, pozwalając Bogu w nas istnieć jako ten, który kocha i jest Ojcem, możemy zrozumieć, co to znaczy Bóg Ojciec. Jesteśmy w stanie dopiero wtedy doświadczyć. Rodzi w nas to zdolność podstawową. Bycie synem, może tak trzeba najpierw powiedzieć, bycie synem, wejście w świat synostwa Bożego jest warunkiem dla człowieka wiary, Ewangelii, odkrycia prawdy o Ojcu. Uczymy się jakby odwrotnie. Będąc synami, przyjmując postawę syna, jesteśmy w stanie zrozumieć, być wprowadzeni w świat Ojca. Do tego momentu wszystko wydaje się dosyć odległe, obce i trochę zbyt chłodne, by mogło stwarzać pociągające życie. Proszę, siostry i braci, za chwilę, po jakiejś przerwie, która jest nam potrzebna, bo to jest bardzo intensywne popołudnie, chciałbym was przyprowadzić do źródła, w którym wchodzimy w świat Boga. Podprowadzić do tego momentu, kiedy człowiek ma szansę, rodząc się w Bogu, ciągle na nowo dotykać tajemnicy misterium, czyli ten trzeci akt jakby tego dzisiejszego poszukiwania, który zamknie klamrą ten pierwszy dzień, będzie właśnie dopowiedziany. I proszę zobaczyć, jacy my jesteśmy w tym odkrywaniu bezradni. Zamierzeniem tej konferencji było też pokazanie pewnej bezradności. Pewnej bezradności wobec rzeczywistości Boga, która tylko i wyłącznie odkryta jest jako dar. I która tylko i wyłącznie może być zrozumiana, kiedy zostanie przyjęta jako dar. Tu się nie za wiele wymyśli. Tu nie za wiele można wyteoretyzować. Jest to jedyny sposób wejścia w ten świat. Zgoda na wejście w świat, zgoda na wejście w relację, która była charakterystyczna i jest charakterystyczna między Bogiem, Ojcem, Stwórcą i Panem Wszechświata, a Synem, jednorodzonym Synem Boga, który jedyny jest w stanie trochę odsłonić człowiekowi tej tajemnicy, tego misterium. Tak jak prosiliśmy na początku, jest to moment takiego czasu wyciszenia, więc może ten wieczór już do końca, jeszcze ten moment celebracji i zamyślenia niech będzie, siostry i bracia, w takim zupełnym wyciszeniu. Zostańmy sami. Zostańmy w tym ciągłym poszukiwaniu drogi do Jezusa.